Łukasz Thomas Publishing przedstawia Zygmunt Freud. Wstęp do psychoanalizy. Przełożyli Salomea Kemperówna i Witold Zaniewicki. Tytuł oryginału Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Produkcja audioteka.pl. Przedmowa do wydania polskiego. Są takie książki, których upływający czas nie przykrywa warstwą kurzu, a zagadnienia w nich poruszone nie tracą na aktualności. Są takie idee, które zrodzone w umysłach ludzi żyjących przed wieloma laty, nadal ewoluują i rodzą nowe pomysły. Są tematy, które przed wiekami uznane za społeczne tabu, ciągle niektórym wydają się niezręczne i niewygodne. I są autorzy koncepcji, utrwalonych na nieco pożółkłych kartach książek, którzy nadal rozbudzają emocje i dyskusje dzielące odbiorców na zapalonych entuzjastów i zimnych krytyków. I z taką recepcją mamy do czynienia, gdy chwytamy po sędziwą publikację Wstęp do psychoanalizy kontrowersyjnego twórcy, który przez jednych nazywany jest genialnym i olśniewającym umysłem, a przez innych zwyczajnym oszustem snującym nienaukowe rojenia. Nie zamierzamy rozstrzygać tego sporu, a jedynie sprowokować do zajęcia własnego stanowiska w tej kwestii. Ułatwić to może sięgnięcie po najbardziej rozpoznawalne dzieło austriackiego neurologa, stanowiące zbiór niemal 30 wykładów wprowadzających w meandry jego myśli. Licząca ponad 100 lat publikacja Zygmunta Freuda, wpisująca się w kanon literacki XX wieku, jest książką wyjątkową z kilku powodów. Z jednej strony to dzieło rewolucyjne, otwierające specyficzną puszkę Pandory, z której na początku poprzedniego stulecia wydostały się na sale akademickie i salony mieszczańskie tematy wskazujące na ścisły związek między ludzką psychiką a seksualnością. Austriacki lekarz żydowskiego pochodzenia bez zahamowań mówił nie tylko o fizycznym pożądaniu, ale też najbardziej wyuzdanych i destrukcyjnych aberracjach, o których nawet nie wypadało myśleć. Co więcej, Freud wiązał psychiczne zaburzenia i choroby ze sferą seksualną, niezaspokojonymi i tłumionymi cielesnymi popędami. Teoretyczne wywody neurologa prowadziły w dalszej konsekwencji do wykładni jego sposobu leczenia tego typu dolegliwości. Nowatorska metoda w skrępowanym mieszczańskimi normami środowisku wydawała się bliska szarlatańskim wynalazkom. Któryż z akademików XIX-wiecznych ośmieliłby się mówić w kontekście psychicznych problemów o ich źródle tkwiącym w niezaspokojonych fantazjach kazirodczych? O fetyszyzmie, masochizmie, sadyzmie, a nawet nekrofilii? Ile było w tym prowokacji, łamania zmowy milczenia na niewygodne tematy, a ile odwagi, by zachęcić do stosowania w praktyce lekarskiej nowej metody? Tu odpowiedzi uczniów Freuda wcale nie rozwiązują zagadki. Nowe, szczególnie w nauce, zazwyczaj rodzi się w bólach. Pierwsze próby rzadko są udane. I nie inaczej było z daleką od ideału freudowską psychoanalizą odcinającą się od XIX-wiecznej scjentystycznej psychiatrii. Mimo błędów, rozwinięte i zmodyfikowane koncepcje Freuda wpłynęły pozytywnie na życie społeczne i poziom naszej wiedzy o nas samych. Jakże zdziwiliby się konserwatywni naukowcy początku XX wieku, zaglądając do współczesnych gabinetów terapeutów i przyglądając się długim listom pacjentów korzystających z psychoanalizy? Zaskoczyłaby ich freudowska spuścizna, którą dostrzec można nie tylko w klinikach czy praktyce psychologów, ale w szeroko pojmowanej kulturze. Wpływ psychoanalizy bez trudu można by wskazać w literaturze, kinematografii, sztuce malarskiej czy języku, którym się na co dzień posługujemy. Innymi słowy, wszyscy tak naprawdę jesteśmy freudystami, jak stwierdził angielski pisarz Lawrence Dirrell. Z drugiej jednak strony, książka, która ujrzała światło dzienne w 1917 roku i stała się sensacją, dziś w wielu fragmentach może trącić myszką i okazać się archaiczna, I nie chodzi tu wyłącznie o styl pisarski z początku XX wieku. Wstęp do psychoanalizy jest dziełem przynależącym bardziej do historii nauki niż współczesnej psychologii. Tę ostatnią sam Freud pomógł stworzyć, ale odeszła ona od jego fiksacji na punkcie seksualności. Niekiedy stwierdzenia Freuda w świetle współczesnego stanu wiedzy mogą wydawać się szokująco prymitywne i żenujące, jak choćby te dotyczące trzeciej płci i homoseksualizmu, który nazywa zboczeniem. Niestety w swoich poglądach na homoseksualizm Freud nie wyzbył się konserwatywnego bagażu epoki, w której żył. Z tego powodu lektura jego dzieła dla wielu może okazać się bolesnym doświadczeniem. Badacz ludzkiej natury z dzisiejszej perspektywy czasem zapuszczał się za daleko w swojej niepodważalnej pewności co do oceny źródła niektórych zachowań. Nie bez powodu genialny Albert Einstein tak odniósł się do twórcy psychoanalizy. Ten starzec miał bardzo wyraźną wizję. Nie pozwalał się usypiać żadnym iluzjom, z wyjątkiem nieraz przesadnej wiary we własne idee. Teoretyzowanie pozbawione empirycznego zaplecza prowadziło go czasem na manowce. I dlatego w tym labiryncie freudowskich myśli możemy czasem czuć się niekomfortowo, a innym razem z poczuciem wyższości ludzi XXI wieku i z przekąsem stwierdzimy omylność twórcy psychoanalizy. Mimo licznych wad, książka zapewnia ekscytującą podróż pełną namiętności i intelektualnej gimnastyki. Wędrówkę po ukrytych i wypieranych perwersyjnych myślach. Przygodę czytelniczą prowokującą do autorefleksji nad motywacją niektórych czynów czy źródłem lęków i porażek. Zapewne istnieje wiele sposobów na odczytanie dzisiaj na nowo wstępu do psychoanalizy. Można doszukiwać się anachronizmów, wskazywać błędne i nieuprawomocnione wnioski, w niektórych kwestiach zarzucać autorowi uproszczenia interpretacyjne i brak aparatu empirycznego przy opisie metody terapeutycznej. Niektóre ustępy mogą nawet irytować redukcjonistycznym podejściem do ludzkiej natury, sprowadzaniem wszelkich problemów do prymitywnych popędów. A jednak nie można mu odmówić błyskotliwości w prowadzeniu czytelnika przez zawiłe zagadnienia psychoanalizy. Wiele fragmentów poszczególnych wykładów można też potraktować jako interesujący materiał do czujnej refleksji nad omyłkami i przejęzyczeniami pojawiającymi się w codziennych wypowiedziach, zarówno naszych własnych, jak i otoczenia. Osobom wykorzystującym negocjacje w życiu zawodowym zauważanie i trafna interpretacja omyłek drugiej strony może przynieść wymierne korzyści. Przede wszystkim jednak jest sposobem, by lepiej poznać samego siebie. Freud, tłumacząc źródła rozmaitych chorób psychicznych, wskazując ich symptomy i opisując konsekwencje, bywa przenikliwy i bezwzględnie dosadny. Ileż prawdy tkwi w jego uwagach o ludzkiej naturze, reakcjach na własną chorobę i mechanizmach obrony przed samym leczeniem? Dodajmy, że Freud nie bawi się w subtelności. Odkrywa karty, a prawda bywa bolesna dla pacjenta, jak i czytelnika. Tak właśnie opisuje opór przed psychoanalizą, stwierdzając, każdy, kto był u dentysty z racji nieznośnego bólu zęba, chwytał go za ramię, gdy ten chciał zbliżyć obcęgi do chorego zęba. Pacjent pozwala mówić ze sobą, godzi się chętnie, abyśmy go informowali, pouczali, dyskutowali z nim. Jest gotów stać się zwolennikiem psychoanalizy pod warunkiem, aby analiza jego osobiście oszczędzała. Prawie nie ma chorego, który nie próbowałby zarezerwować dla siebie pewnej dziedziny, aby kuracji zabronić dostępu do niej. Pewien pacjent, którego musiałem zaliczyć do najinteligentniejszych, przemilczał przez całe tygodnie intymny stosunek miłosny i napomniany za to bronił się argumentem, iż myślał, że ta historia jest jego prywatną sprawą. Naturalnie, że kuracja analityczna nie uznaje takiego prawa azylu. Spróbujmy na przykład w takim mieście jak Wiedeń udzielić placowi Wysoki Rynek lub katedrze świętego Stefana prawa wyjątkowego, że nie można tam nikogo zaaresztować i usiłujmy potem schwytać pewnego złoczyńcę. Nie można go będzie znaleźć gdzie indziej, jak właśnie w tym schronieniu. Ironia i błyskotliwe metafory są bronią Freuda wobec sceptycyzmu zarówno pacjentów, jak i czytelników jego wykładów. Jego poglądy dotyczące oporu są ponadczasowe. Iluż z nas unika terapii jak diabeł wody święconej, znajdując rozmaite wymówki w celu racjonalizacji lęku przed zmianą? Najczęstsza to oczywiście brak czasu. Niejedna zamożna osoba cierpiąca katusze psychiczne twierdzi zaś, że nie ma dość pieniędzy, by udać się na terapię. Lektura czasopism i książek psychologicznych lub korzystanie z porad coachów z pewnością nie zastąpią trudnej pracy z psychoterapeutą. Mimo licznych zastrzeżeń odnośnie do wykładów Freuda, jedno jest pewne. Spotkanie ze wstępem do psychoanalizy, podobnie jak wydana przez nas autobiografia Nikoli Tesli i biografia Alberta Einsteina, dostarcza emocjonujących wrażeń, pozwalających odkrywać pełne tajemnic zakamarki naszego umysłu i pokazuje, jak w bólach rodzą się wielkie koncepcje naukowe. W pewnym momencie wykładu Freud sam siebie hamuje przed zbyt daleko idącymi wywodami, mówiąc: ale dosyć. I my również powstrzymujemy się przed dalszymi dywagacjami, powierzając Państwa uwadze tekst samego psychoanalityka. Owocnej lektury życzą Renata Pawlak i Łukasz Tomys. Słowo wstępne. Zygmunt Freud. To, co tutaj oddaję czytelnikowi jako wstęp do psychoanalizy, nie chcę pod żadnym pozorem konkurować z istniejącymi pracami omawiającymi całokształt tej gałęzi wiedzy. Hitschman, Nauka Freuda o nerwicach, 1913, Pfister, Metoda psychoanalityczna, 1913, Leo Kaplan, Podstawy psychoanalizy, 1914, Régis Senard, La psychoanalyse de névrose et de psychose, Paryż, 1914, Adolf Meyer, De behandeling van zenusike door psychoanalyse, Amsterdam, 1915, Jest to wierna kopia wykładów, które wygłosiłem podczas dwóch semestrów 1915-1916 oraz 1916-1917 przed audytorium składającym się z lekarzy i laików obojga płci. Wszystkie osobliwości, które uderzą czytelnika tej pracy, tłumaczą się warunkami, wśród których powstała. Nie można było zachować w opisie chłodnego spokoju rozprawy naukowej. Przeciwnie, mówca zmierzał do tego, aby podczas dwugodzinnego wykładu nie wyczerpać uwagi swoich słuchaczy. Wzgląd na doraźne działanie wymagał wielokrotnego powracania do tego samego tematu, na przykład raz w związku z tłumaczeniem snów, później przy omawianiu nerwic. Zgrupowanie materiału pociągnęło za sobą i to, że niektóre ważne zagadnienia, na przykład zagadnienie nieświadomego, nigdzie nie zostały potraktowane wyczerpująco. Są one kilkakrotnie podejmowane i odsuwane, aż do chwili, kiedy nadarzy się sposobność dorzucenia nowych danych do ich poznania. Ten, kto zna dobrze literaturę psychoanalityczną, niewiele znajdzie w tym wstępie materiału, który nie byłby mu znany z innych, o wiele bardziej wyczerpujących publikacji. Konieczność uogólnienia i odpowiedniego ujęcia całości zmusiła autora do dodania w poszczególnych rozdziałach o etiologii lęku, o fantazjach histerycznych, materiału dotychczas niezużytkowanego. Część pierwsza. Czynności pomyłkowe. Wykład pierwszy. Wstęp. Panie i panowie, nie wiem, co państwo wiecie o psychoanalizie z lektury, co o niej słyszeliście. Temat, o którym według zapowiedzi mam mówić, wstęp elementarny do psychoanalizy, zmusza mnie do traktowania państwa tak, jak gdyby niczego nie wiedzieliście i potrzebowali pierwszych wskazówek. Tylko tyle mogę przypuszczać, że wiadomo państwu, iż psychoanaliza jest metodą, za pomocą której leczy się nerwowo chorych. Z miejsca mogę przy tej okazji dać przykład, jak się w tej dziedzinie niejedno odbywa inaczej, często wprost przeciwnie, aniżeli się to dziać zwykło w innych dziedzinach medycyny. Kiedy stosujemy wobec chorego nową dla niego technikę lekarską, staramy się w zasadzie oszczędzić mu przykrych stron tej techniki i dajemy mu optymistyczne obietnice na temat skuteczności kuracji. Sądzę, że jesteśmy do tego uprawnieni, gdyż przez takie postępowanie wzmagamy prawdopodobieństwo, że zabiegi, które stosujemy, dadzą dobre rezultaty. Skoro jednak chodzi o neurotyka, wobec którego mamy zastosować psychoanalizę, postępujemy inaczej. Mówimy mu o trudnościach metody, o jej trwaniu, o wysiłkach i ofiarach, które za sobą pociąga, a co się tyczy jej powodzenia, oświadczamy, że trudno coś przyrzec z całą pewnością. Wiele zależy od zachowania się chorego, od jego zrozumienia dla sprawy, umiejętności przystosowania się, wytrwałości. Oczywiście ten przeciwny sposób postępowania ma swoje słuszne przyczyny. Może później zrozumiecie je i będziecie mogli wejrzeć w rzecz bardziej szczegółowo. Proszę się nie gniewać, jeżeli na razie traktować będą was jak tych nerwowo chorych. Szczerze mówiąc, nie radzę państwu słuchać mnie po raz drugi. W tym celu zademonstruję wam, jakie niedokładności towarzyszą z konieczności wykładom o psychoanalizie, jakie trudności powstają na drodze do zdobycia własnego sądu. Pokażę państwu, jak cały kierunek waszego dotychczasowego wykształcenia, wszystkie wasze przyzwyczajenia myślowe musiały was siłą rzeczy uczynić przeciwnikami psychoanalizy. Ile będziecie musieli w sobie przezwyciężyć, by pokonać ten instynktowny opór? Nie mogę oczywiście powiedzieć z góry, czy pod wpływem moich wiadomości zdobędziecie zrozumienie dla psychoanalizy. Mogę wam natomiast przyrzec, że przez słuchanie moich wykładów nie nauczycie się badania ani też leczenia psychoanalitycznego. Gdyby się jednak znalazł ktoś wśród was, kogo nie zadowalałaby przelotna znajomość z psychoanalizą, kto chciałby wejść z nią w stałe związki, nie tylko będę mu tego odradzał, lecz wprost przestrzegę go przed tym. Tak jak sprawy wyglądają dzisiaj, byłby ten wybór zawodu przekreśleniem jakiejkolwiek możliwości sukcesu akademickiego. A jeżeli człowiek taki pójdzie w życie jako praktykujący lekarz, znajdzie otoczenie nierozumiejące jego dążeń, zacofane i wrogie, otoczenie to skieruje przeciw niemu wszystkie drzemiące w sobie złe siły. Może ze zjawisk towarzyszących szalejącej dziś w Europie wojnie potraficie państwo mniej więcej ocenić, jak dalece imieniem tych mocy jest Legion. Dosyć jest jednak ludzi, dla których, mimo tych niedogodności, to, co stanowi nową krainę poznania, ma swoją siłę atrakcyjną. Gdyby niektórzy spośród was do nich należeli i gdyby, przechodząc do porządku dziennego nad moimi przestrogami, zjawili się tu po raz drugi, powitam ich chętnie. Ale wszyscy państwo mają prawo dowiedzieć się, jakie to trudności towarzyszą psychoanalizie. A więc, przede wszystkim, trudność samego nauczania psychoanalizy. Wykłady medyczne nauczyły was widzieć. Widzicie państwo anatomiczny preparat, osad przy chemicznych reakcjach, skurcz mięśnia jako rezultat podrażnienia jego nerwów. Potem zmysłom waszym pokazują chorego, objawy jego cierpienia, produkty procesu chorobowego. Niejednokrotnie widzicie zarazki chorobotwórcze w izolowanym stanie. W dziedzinie chirurgii jesteście państwo świadkami zabiegów, dzięki którym pomaga się chorym. Wolno wam samym próbować stosowania tych zabiegów. Nawet psychiatra demonstruje wam chorego, jego mimikę twarzy, sposób mówienia, zachowanie. Wszystkie te obserwacje pozostawiają w was głębokie wrażenia. Tak więc profesor medycyny gra przeważnie rolę przewodnika i tłumacza, który towarzyszy wam w muzeum, podczas gdy wy wchodzicie w bezpośredni kontakt z obiektami i pod wpływem własnych obserwacji przekonujecie się o istnieniu nowych faktów. Niestety, w dziedzinie psychoanalizy sprawa wygląda inaczej. W traktowaniu analitycznym odbywa się jedynie wymiana słów między analizowanym i lekarzem. Pacjent mówi, opowiada o minionych przeżyciach, o obecnych wrażeniach, skarży się, spowiada się ze swych pragnień i uczuć. Lekarz słucha, stara się kierować myślami pacjenta, nagina jego uwagę w określonych kierunkach, wyjaśnia mu pewne sprawy i obserwuje reakcje dodatnie lub ujemne, które wywołał u chorego. Niewykształceni krewni naszych chorych, którym imponuje jedynie to, co można zobaczyć lub usłyszeć, którzy zjawiska ujmują według logiki ekranu filmowego, nie zaniedbują żadnej okazji, by wyrazić swe wątpliwości, czy za pomocą samej rozmowy można coś zaradzić przeciw chorobie. Jest to równie krótkowzroczne, co niekonsekwentne. Przecież to ci sami ludzie, którzy tak dobrze wiedzą, że chorzy objawy choroby tylko sobie wmawiają. Słowa były niegdyś czarami i do dziś słowo zachowało coś ze swej siły czarodziejskiej. Słowami może człowiek człowieka uszczęśliwić lub doprowadzić do rozpaczy. Słowami nauczyciel przenosi na uczniów swoją wiedzę. Słowami mówca porywa słuchaczy, decyduje o ich sądach i rozstrzygnięciach. Słowa wywołują afekty. Są powszechnym środkiem do tego, by ludzie mogli na siebie wpływać. Nie będziemy więc w psychoterapii lekceważyli używania słów. Będziemy zadowoleni, gdy będziemy mogli stać się świadkami słów wypowiadanych przez analityka i jego pacjenta. Ale i to jest niemożliwe. Rozmowa, podczas której odbywa się zabieg psychoanalityczny, nie znosi słuchaczy. Nie można jej również zademonstrować. Oczywiście, można w czasie wykładu psychiatrycznego pokazać słuchaczom neurastenika lub histeryka. Opowie on o swych bólach i objawach, ale na tym koniec. Informacji potrzebnych do analizy udzieli taki człowiek tylko wtedy, jeżeli związany jest specjalnymi więzami uczuciowymi z lekarzem. Zamilknie, gdy tylko zobaczy obojętnego sobie świadka. Informacje te bowiem dotyczą najbardziej intymnych szczegółów jego życia duchowego. Wszystkiego, co jako jednostka samodzielna pod względem społecznym musi przed innymi ukrywać, wszystkiego, do czego jako indywiduum nie chce przyznać się przed samym sobą. Nie mogą więc państwo być świadkami tylko zabiegu psychoanalitycznego. Możecie tylko słyszeć o nim. Psychoanalizę w ścisłym tego słowa znaczeniu możecie poznać jedynie ze słyszenia. Poprzez te informacje z drugiej ręki powstają dla sformułowania własnego sądu warunki niezwykłe. Prawie wszystko zależy od tego, jakim stopniem wiary obdarzają państwo swojego informatora. Przypuśćmy, że nie przyszliście na wykład psychiatryczny. Przypuśćmy, że jesteście słuchaczami wykładu historycznego i wykładowca opowiada wam o życiu i czynach wojennych Aleksandra Wielkiego. Jakie powody mielibyście do uwierzenia, że słowa wykładowcy odpowiadają rzeczywistości? Wydaje się nawet, że sytuacja jest tu jeszcze bardziej niepomyślna, aniżeli w przypadku psychoanalizy. Nauczyciel historii tak samo nie był świadkiem wypraw wojennych Aleksandra Wielkiego, jak i państwo. Psychoanalityk zaś mówi przynajmniej o sprawach, w których sam grał pewną rolę. Teraz przychodzi kolej na to, co pozwala wam wierzyć historykowi. Może on powoływać się na relacje starożytnych pisarzy, którzy albo byli współcześni Aleksandrowi Wielkiemu, albo też jak Diodor, Plutarch, Arian i inni byli bliscy zdarzeniom, o które chodzi. Może dalej pokazać wam odbitki monet i posągów królewskich. Może zaznajomić was wszystkich z fotografią mozaiki pompejańskiej przedstawiającej bitwę pod Issos. Ściśle mówiąc, wszystkie te dokumenty dowodzą jedynie tego, że już dawne generacje wierzyły w istnienie Aleksandra i w jego czyny. Krytyka wasza mogłaby się tu rozpocząć na nowo. Stwierdziłaby ona, że nie wszystkie informacje o Aleksandrze są wiarygodne, nie wszystkie szczegóły pewne. Mimo to trudno przypuścić, że państwo opuściliby salę wykładową z wątpliwościami o istnieniu Aleksandra Wielkiego. Na rozstrzygnięcie wasze miałyby wpływ dwie okoliczności. Po pierwsze, okoliczność, że wykładowca nie ma logicznej przyczyny podawania wam za rzecz realną czegoś, czego sam nie uważa za realne. Po drugie, fakt, że wszystkie książki historyczne przedstawiają temat, o którym mowa w podobny sposób. Jeżeli później przejdziecie państwo do badania dawnych źródeł, uwzględniać będziecie jako te same momenty ewentualne motywy waszych informatorów i zgodność wzajemną świadectw. Rezultat badania będzie w wypadku Aleksandra niezawodnie uspokajający. Byłby on prawdopodobnie inny, gdyby chodziło o takie osobistości jak Mojżesz czy Nemrod. Wątpliwości, jakie mogą w Was powstać w stosunku do wiarygodności psychoanalityka, poznacie wystarczająco dokładnie przy dalszych okazjach. Teraz macie Państwo prawo zapytać, jeżeli nie istnieje obiektywna wiarygodność psychoanalizy, jeżeli nie ma możliwości zademonstrowania jej, w jaki w ogóle sposób można nauczyć się jej i przekonać się o prawdziwości jej twierdzeń? Istotnie, nie jest to rzecz łatwa. Niewielu też ludzi gruntownie nauczyło się psychoanalizy. Oczywiście, istnieje jednak wyjście. Psychoanalizy uczy się człowiek przede wszystkim na samym sobie, przez studiowanie własnej osobowości. Nie jest to równoznaczne z obserwowaniem samego siebie, ale od biedy można drugą z tych funkcji podporządkować pierwszej. Istnieje cały szereg częstych, znanych powszechnie zjawisk psychicznych, które człowiek sam może uczynić przedmiotami analizy przy pewnym zaznajomieniu się z techniką. Przy tej sposobności zdobywa się poszukiwane przekonanie o realności zjawisk, które opisuje psychoanaliza, oraz przeświadczenie o słuszności jej poglądów. Postęp na tej drodze jest jednak ograniczony. O wiele dalej zajść można, gdy się człowiek daje analizować przez doświadczonego analityka, gdy przeżywa działanie analizy na własnej jaźni i korzysta ze sposobności, aby podpatrzeć u innego subtelną technikę działania. Świetna ta droga dostępna jest oczywiście zawsze tylko dla jednostek, nie dla całego kolegium słuchaczy. Za drugą trudność w stosunku Państwa do psychoanalizy nie ponosi już odpowiedzialności psychoanaliza, lecz Wy sami, moi słuchacze, o ile dotychczas zajmowaliście się medycyną. Wykształcenie dotychczasowe dało Waszemu sposobowi myślenia pewien kierunek daleki od psychoanalizy. Szkolono Was w tym kierunku, abyście funkcje organizmu i ich zakłócenia uzasadniali anatomicznie, wyjaśniali chemicznie i fizycznie, ujmowali biologicznie. Ani cząstki waszego zainteresowania nie skierowano na życie psychiczne, które jest przecież punktem szczytowym tego przedziwnie skomplikowanego organizmu. Dlatego obcy wam jest psychologiczny sposób myślenia i dlatego przyzwyczailiście się patrzeć na niego z niedowierzaniem, odmawiać mu naukowego charakteru, pozostawiać go laikom, poetom, filozofom i mistykom. To ograniczenie jest niezawodnie szkodliwe dla waszej działalności lekarskiej, gdyż chory, jak się to zdarza z reguły w stosunkach między ludźmi, przede wszystkim ukazuje wam swą duchową fasadę. Obawiam się, że za karę zmuszeni będziecie część działania terapeutycznego, o które wam chodzi, pozostawić tak przez was pogardzanym znachorom i mistykom. Zdaję sobie sprawę, jakie istnieje wytłumaczenie dla tego braku w waszych dotychczasowych studiach. Brak wam filozoficznej nauki pomocniczej, która mogłaby stanąć na usługi waszych lekarskich zamierzeń. Ani filozofia spekulatywna, ani psychologia opisowa, ani bliska fizjologii zmysłów, tak zwana psychologia doświadczalna w tej formie, jak się ich uczy w szkołach, nie są w stanie powiedzieć coś użytecznego o stosunku między dziedziną fizyczną i psychiczną. Nie mogą one również oddać w wasze ręce klucza do zrozumienia ewentualnych zakłóceń funkcji psychicznych. Wprawdzie w obrębie samej medycyny psychiatria zajmuje się opisywaniem zaobserwowanych zaburzeń psychicznych i ułożeniem z nich klinicznych obrazów chorobowych, ale w pewnych chwilach sami psychiatrzy mają wątpliwości, czy ich dane o charakterze czysto opisowym zasługują na miano nauki. Objawy składające się na te obrazy chorobowe są co do swego pochodzenia, mechanizmu i wzajemnych powiązań niezbadane albo nie odpowiadają im żadne wyraźne zmiany anatomicznego narządu duszy, albo też są to zmiany tego rodzaju, które wam niczego nie wyjaśniają. Te zaburzenia psychiczne są tylko wtedy dostępne oddziaływaniu terapeutycznemu, jeżeli można je rozpoznać jako objawy poboczne innego organicznego schorzenia. Tu mamy lukę, którą stara się wypełnić psychoanaliza. chce ona dać psychiatrii brakującą podstawę psychologiczną, ma nadzieję, że odkryje wspólny grunt, na którym zetknięcie się zaburzeń fizycznych z psychicznymi stanie się zrozumiałe. Aby ten cel osiągnąć, psychoanaliza musi uwolnić się od obcych jej przesłanek natury anatomicznej, chemicznej lub fizjologicznej, musi pracować wyłącznie przy pomocy czysto psychologicznych pojęć pomocniczych. Dlatego właśnie obawiam się, że z początku wydawać się będzie Państwu obca. Następną trudnością nie chcę obciążać ani Was, ani Waszego wykształcenia lub nastawienia. Dwiema tezami obraża psychoanaliza cały świat i naraża się na jego awersję. Jedna z nich skierowana jest przeciw przesądowi intelektualnemu, druga przeciw przesądowi natury estetyczno-moralnej. Nie powinniśmy tych przesądów lekceważyć. Są to czynniki potężne, emanacje pożytecznych, nawet koniecznych faz rozwojowych ludzkości. Podtrzymują je siły płynące z afektu. Walka z nimi jest ciężka. Pierwsza z tych niepopularnych tez psychoanalizy utrzymuje, że procesy duchowe są w swej istocie nieświadome, procesy zaś świadome stanowią jedynie poszczególne akty i części całego życia psychicznego. Proszę przypomnieć sobie, że przyzwyczajeni jesteśmy do czegoś przeciwnego, do utożsamiania zjawisk psychicznych ze świadomymi. Świadomość jest dla nas cechą określającą stronę psychiczną, psychologia nauką o treści świadomości. To identyfikowanie wydaje się nam samo przez się zrozumiałe tak, że twierdzenie czegoś przeciwnego wygląda na nonsens. Mimo to psychoanaliza nie może nie wysunąć tego przeciwnego poglądu, nie może stanąć na stanowisku, że świadome jest identyczne z psychicznym. Według jej definicji na psychologię składają się procesy z dziedziny odczuwania, myślenia i woli. Musi ona bronić poglądu, że istnieje nieświadome myślenie i nieznane dążenie. Przez to z góry traci sympatię wszystkich przyjaciół trzeźwej naukowości i ściąga na siebie podejrzenie fantastycznej wiedzy tajemnej, która chce budować w ciemnościach i łowić ryby w mętnej wodzie. Ale Państwo, którzy mnie słuchacie, nie możecie oczywiście jeszcze zrozumieć, jakim prawem zdanie tak abstrakcyjnej natury, jak to, co jest psychiczne, jest świadome, uważam za przesąd. Nie możecie również odgadnąć, jakie drogi rozwojowe mogły doprowadzić do zaprzeczenia istnienia nieświadomego, jeżeli ono w ogóle istnieje, i jaka korzyść mogła być rezultatem tej negacji. Kwestia, czy należy psychikę utożsamić ze świadomością, czy też ma ona wyjść poza świadomość, wygląda na pustą grę słów. Mogę Was jednak zapewnić, że przez przyjęcie tezy o nieświadomych procesach psychicznych utorowana została w świecie i nauce droga do decydującej nowej orientacji. Tak samo nie możecie Państwo przeczuć, jak ścisły związek zachodzi między pierwszą śmiałą tezą psychoanalizy, a drugą, o której zaraz będę mówił. Druga teza, którą psychoanaliza uważa za jedno ze swych osiągnięć, zawiera twierdzenie, że popędy, które w ciaśniejszym i szerszym ujęciu określić można jedynie jako seksualne, odgrywają w genezie chorób nerwowych i umysłowych niezwykle wielką, dotychczas niedostatecznie docenianą rolę. Jeszcze więcej, że te same popędy seksualne współdziałają przy powstawaniu najwyższych kulturalnych, artystycznych i socjalnych tworów ducha ludzkiego. Według mego doświadczenia niechęć do tego rezultatu badań psychoanalitycznych jest najważniejszym źródłem oporu, na jaki one natrafiają. Chcecie Państwo wiedzieć, jak sobie to tłumaczymy? Sądzimy, że kultura stworzona została pod wpływem konieczności życiowej kosztem zaspokojenia popędów. Tworzy się ją ciągle na nowo, ilekroć jednostka wstępująca do ludzkiej społeczności powtarza ofiary z zaspokojenia popędów na korzyść ogółu. Wśród tych sił popędy seksualne grają ważną rolę. Zostają one przy tym sublimowane, to znaczy odsuwane od swoich celów seksualnych i skierowywane ku celom socjalnie stojącym wyżej, już nie seksualnym. Struktura ta jest jednak płynna. Popędy seksualne są niedostatecznie opanowane. Każdy, kto pragnie współpracować w dziele kultury, narażony jest na niebezpieczeństwo, że jego popędy seksualne będą takiemu ich użytkowaniu stawiały opór. Za największe zagrożenie kultury uważa społeczeństwo wyzwolenie się poglądów seksualnych i ich powrót do pierwotnych celów. Społeczeństwo nie lubi więc, gdy się zwraca uwagę na tę drażliwą stronę jego powstawania. Nie zależy mu na tym, aby siła popędów seksualnych była uznana, a ich znaczenie stało się dla każdego jasne i wyraźne. Przeciwnie, dla celów wychowawczych skierowało się ono na drogę odwracania uwagi od całej tej dziedziny. Dlatego nie znosi rezultatu badań psychoanalitycznych, o których mówiliśmy. Chciałoby go napiętnować jako estetycznie odrażający, moralnie godny potępienia i niebezpieczny. Ale zarzuty takie nie mogą w niczym osłabić obiektywnych rezultatów pracy naukowej. O ile protest ma być groźny i słyszany, musi się go przenieść do dziedziny intelektualnej. Ale to już leży w naturze ludzkiej, że się jest skłonnym do uważania czegoś za niesłuszne, jeżeli się tego czegoś nie znosi. Nie trudno wtedy o argumenty przeciw temu. Społeczeństwo czyni więc z tego, co mu jest niesympatyczne, rzecz niesłuszną, zwalcza prawdy psychoanalityczne argumentami logicznymi i rzeczowymi, płynącymi jednak ze źródeł afektu, i te zastrzeżenia, jako przesądy, wysuwa przeciw wszelkim próbom ich obalenia. My jednak możemy twierdzić, że przez stawianie zakwestionowanej tezy nie szliśmy po linii żadnej tendencji. Chcieliśmy jedynie dać wyraz pewnemu stanowi faktycznemu, który poznaliśmy w trakcie żmudnej pracy. Mamy pełne prawo odrzucić bezwzględnie wtrącanie tego rodzaju względów praktycznych do pracy naukowej, zanim zdążylibyśmy zbadać, czy obawa, która nam te względy chce narzucić, jest uzasadniona, czy też nie. Oto niektóre spośród trudności, które stoją na drodze waszej pracy nad psychoanalizą. Na początek to chyba więcej niż dosyć. Skoro przezwyciężycie to wrażenie, będziemy mogli kontynuować naszą pracę. Wykład drugi. Czynności pomyłkowe. Panie i panowie, nie rozpoczniemy dziś od przypuszczeń, lecz od badań. Za przedmiot badania weźmiemy objawy występujące bardzo często, dobrze znane i zbyt mało oceniane. Nie mają one nic wspólnego z chorobami o tyle, że można je obserwować również u człowieka zdrowego. Są to tak zwane czynności pomyłkowe, a więc gdy ktoś chce powiedzieć jakieś słowo, a wypowiada inne, albo gdy się to samo zdarza przy pisaniu, co piszący równie dobrze może zauważyć, jak i nie zauważyć, albo mylenie się przy czytaniu, gdy człowiek czyta coś innego niż to, co zostało uwidocznione w druku lub na piśmie. Dalej, przesłyszenie się, gdy się mylnie słyszy to, co zostało powiedziane, oczywiście bez organicznych zaburzeń słuchu. Dalszy szereg takich zjawisk ma za podstawę zapomnienie, nie trwałe, lecz chwilowe. Na przykład, gdy ktoś nie może przypomnieć sobie czyjegoś nazwiska, które przecież zna, albo kiedy ktoś zapomina wykonać pewien zamiar, który sobie później przypomina, więc zapomniał tylko na pewien czas. W trzeciej kategorii zjawisk odpada warunek chwilowości. Na przykład, przy zarzuceniu czegoś, gdy się jakiś przedmiot gdzieś zapomniało i nie można go odszukać, albo przy zupełnie analogicznym zgubieniu czegoś. Jest to zapomnienie, które należy jednak traktować inaczej niż każde inne, z powodu którego dziwimy się lub gniewamy, zamiast je rozumieć. Do tej grupy zjawisk dołączają pewne błędy, w których znowu pojawia się chwilowość, kiedy na przykład przez jakiś czas wierzy się w coś, o czym i wcześniej, i później wiadomo, że wygląda inaczej, oraz cały szereg podobnych zjawisk pod różnymi określeniami. Wszystkie te objawy nie są objawami natury zasadniczej, są przeważnie przelotne i nie odgrywają zbyt wielkiej roli w ludzkim życiu. tylko w wyjątkowych wypadkach któryś z tych objawów, na przykład zgubienie czegoś, nabiera pewnego praktycznego znaczenia. Dlatego niewiele zwraca się na nie uwagi. Dlatego nie bardzo nas przerażają. Na te właśnie objawy chcę teraz skierować waszą uwagę. Odpowiecie mi z pewną niechęcią. Świat i życie psychiczne pełne są tylu wielkich zagadek, tyle jest dziwów w dziedzinie zaburzeń psychicznych, które wymagają wyjaśnienia i zasługują na nie, że tracenie czasu i wysiłku na takie drobiazgi robi wrażenie jakiejś psoty. Gdyby pan potrafił wyjaśnić, w jaki sposób człowiek o prawidłowym wzroku i słuchu w jasny dzień może widzieć i słyszeć rzeczy, których nie ma, gdyby mógł pan powiedzieć, dlaczego komuś ni stąd, ni zowąd zaczyna się wydawać, że najbliżsi go prześladują, dlaczego ktoś z całą ścisłością uzasadnia szaleńcze fantazje, które każdemu dziecku wydać się muszą nonsensami, bylibyśmy skłonni mieć respekt dla psychoanalizy. Jeżeli jednak nie stać jej na nic innego, jak tylko na zajmowanie nas kwestią, dlaczego mówca na bankiecie zamiast danego słowa powiedział inne, albo dlaczego gospodyni zarzuciła gdzieś klucze lub inne podobne drobiazgi, to wolimy w inny sposób zużytkować swój czas i zainteresowania. Odpowiedziałbym na to cierpliwości. Mam wrażenie, że w krytyce swej nie jesteście na właściwej drodze. Psychoanaliza nie może poszczycić się tym, że nigdy nie interesowała się drobiazgami. To prawda. Przeciwnie, jej materiał doświadczalny tworzą przeważnie te niepozorne zdarzenia, które inne gałęzie wiedzy odrzucają jako nieistotne, jako coś w rodzaju resztek ze świata zjawisk. Czy nie utożsamiacie państwo przypadkiem w swej krytyce ważności zagadnień z jaskrawością oznak? Czy nie istnieją bardzo ważne sprawy, które przy pewnych warunkach, w pewnych okresach przejawić się mogą tylko przez zupełnie słabe oznaki? Z łatwością mógłbym wskazać sporo takich wypadków. Z jakich to drobnych oznak, młodzi panowie, spośród was, dochodzą do wniosku, że zdobyli przychylność młodej niewiasty? Czy czekają na wyraźne wyznanie miłości? Na gwałtowne zarzucenie ramion na szyję, czy też wystarczy im spojrzenie, zaledwie przez innych zauważone, przelotny ruch, przedłużenie o sekundę uścisku ręki. A gdy ktoś bierze udział w śledztwie, jako urzędnik policji kryminalnej, czyż spodziewa się, że morderca zostawił na miejscu zbrodni swą fotografię i dokładny adres, czy też zadowoli się z konieczności słabszymi i mniej wyraźnymi śladami? Nie lekceważmy więc drobnych objawów i oznak. Może przy ich pomocy natrafimy na ślady czegoś większego. Odnośnie wielkich problemów świata i nauki jestem tego samego zdania, co wy. Uważam, że przede wszystkim zasługują na nasze zainteresowanie. Ale głośne powzięcie zamiaru zgłębienia tego czy innego wielkiego problemu przeważnie nie na wiele się przydaje. Często nie wiadomo, dokąd skierować pierwsze kroki. W pracy naukowej lepsze rezultaty daje branie się do tego, co się ma przed sobą i do czego z badania można znaleźć drogę. Gdy się to czyni gruntownie, bez zastrzeżeń i bez zbyt wielkich nadziei, gdy się ma szczęście, wtedy przez związek, który wszystko ze wszystkim zespala, a więc i rzeczy małe z wielkimi, praca najbardziej niepozorna musi otworzyć dostęp do badań nad wielkimi problemami. W ten sposób odpowiedziałbym, by wywołać i utrzymać w was zainteresowanie dla pozornie tak drobnych czynności pomyłkowych ludzi zdrowych. A teraz weźmy kogoś, komu psychoanaliza jest obca i zapytajmy go, jak sobie tłumaczy, że sprawy takie się zdarzają. Z pewnością odpowie najpierw, ach, nie warto tego tłumaczyć, to przypadkowe drobiazgi. Cóż to ma znaczyć? Czyż ze słów tych ma wynikać, że istnieją tak drobne wydarzenia, wypadające z łańcucha dziejów, które równie dobrze jak istnieją, mogłyby nie istnieć? Jeżeli ktoś w ten sposób przełamuje naturalny determinizm na jednym odcinku, obala równocześnie cały naukowy pogląd na świat. Można wtedy wskazać na to, o ile więcej konsekwencji mieści się w religijnym poglądzie na świat, gdyż pogląd ten zapewnia z całą stanowczością, że bez specjalnej woli Boga nawet wróbel nie może spaść z drzewa. Sądzę, że nasz przyjaciel nie będzie wyciągał konsekwencji ze swojej pierwszej odpowiedzi, że zmieni kierunek rozumowania i powie: jeżeli będę te sprawy badał, znajdę dla nich wytłumaczenie. Chodzi przecież o małe wykolejenia funkcji, o niedokładności psychicznego procesu, których warunki można ustalić. Człowiek, który na ogół mówi normalnie, może się pomylić, jeżeli punkt pierwszy jest nieco niedysponowany i zmęczony, punkt drugi jest podniecony, punkt trzeci inne sprawy zbyt mocno go pochłaniają. Nie trudno to udowodnić. Istotnie, z przejęzyczeniami mamy przeważnie do czynienia, gdy jesteśmy zmęczeni albo mamy ból głowy czy migrenę. W tych samych okolicznościach zapomina się łatwo imion. Dla niektórych osób to zapominanie jest zapowiedzią zbliżania się migreny. Również w podnieceniu przestawiamy często słowa i przedmioty, a zapominanie wykonania zamiaru oraz cała masa innych niezamierzonych czynności występują ze szczególną jaskrawością, gdy się jest roztargnionym, to znaczy, gdy uwaga jest skoncentrowana na czymś innym. Znanym przykładem takiego roztargnienia jest ów profesor z Fliegenblätter, który zostawia parasol i bierze cudzy kapelusz, ponieważ myśli o zagadnieniach swojej najbliższej książki. Przykłady na to, jak można zapomnieć o zamiarach, które się powzięło, o obietnicach, które się uczyniło, bo w międzyczasie przeżyło się coś, co człowieka mocno pochłaniało, znają wszyscy z własnego doświadczenia. Brzmi to zupełnie zrozumiale i, zdaje się, nie napotka na protesty. Nie jest to może bardzo interesujące, w każdym razie nie tak, jak oczekiwaliśmy. Przypatrzmy się jednak bliżej temu wyjaśnieniu czynności pomyłkowych. Warunki, wśród których zjawiska te powstają, nie są jednolite. Niedyspozycja i nienormalny obieg krwi dają fizjologiczne uzasadnienie odchyleń w normalnym funkcjonowaniu. Podniecenie, zmęczenie, odwrócenie uwagi to momenty innego rodzaju, które nazwać można psychofizjologicznymi. Łatwo je przenieść w dziedzinę teorii. Zarówno przez zmęczenie, jak przez odwrócenie uwagi, może również przez ogólne podniecenie powstaje pewne rozproszenie uwagi, którego skutkiem jest zbyt małe poświęcenie jej danej funkcji. Funkcja ta może być lekko zakłócona lub niedokładnie wykonana. Lekka niedyspozycja, zmiany obiegu krwi w ośrodkach nerwowych mogą mieć ten sam skutek, mogą w ten sam sposób wpływać na rozproszenie uwagi. We wszystkich tych wypadkach mielibyśmy więc do czynienia z zakłóceniami uwagi bądź z przyczyn organicznych, bądź z przyczyn psychicznych. Wydaje się, że dla zainteresowań psychoanalitycznych niewiele z tego wynika. Mogłaby powstać potrzeba zaniechania tego tematu. Gdy jednak spojrzymy dokładniej, nie wszystko tu okazuje się zgodne z teorią uwagi czynności pomyłkowych, albo przynajmniej nie wszystko się z niej wywodzi. Doświadczenie uczy nas, że takie pomyłki, takie zapominanie zdarza się również u osób, które nie są ani przemęczone, ani roztargnione, ani podniecone, lecz pod każdym względem znajdują się w stanie normalnym, no, chyba że chcielibyśmy ex post przypisywać im podniecenie, do którego się nie przyznają, właśnie na podstawie ich błędnych odruchów. Trudno również uważać za pewnik, że jedna czynność przez wzmożenie skierowanej na nią uwagi jest niejako zabezpieczona, druga przez osłabienie tej uwagi zagrożona. Istnieje wielka ilość posunięć dokonywanych czysto automatycznie, z minimalną uwagą, a jednak z całą pewnością. Spacerowicz, który nie wie dokładnie, dokąd idzie, trzyma się jednak wytyczonej drogi i zatrzymuje się u celu, nie zabłądziwszy. Tak przynajmniej bywa w zasadzie. Wyćwiczony pianista uderza w odpowiednie klawisze, nie myśląc o tym. Oczywiście, może czasami uderzyć w fałszywy klawisz, Ale gdyby gra automatyczna zwiększała niebezpieczeństwo omyłki, właśnie ten wirtuos, którego gra na skutek nieustannych ćwiczeń w zupełności się zautomatyzowała, musiałby być najbardziej narażony na to niebezpieczeństwo. Przeciwnie, widzimy niejednokrotnie, że wiele czynności udaje się z całą precyzją, choć nie są one przedmiotem specjalnie natężonej uwagi. Omyłki zaś i wykolejenia zdarzają się właśnie wtedy, gdy specjalnie zależy nam na tym, by wszystko było w porządku, a więc z pewnością nie ma mowy o odwróceniu potrzebnej uwagi. Można wtedy powiedzieć, że to rezultat podniecenia. Trudno jednak zrozumieć, dlaczego właśnie podniecenie nie wzmaga raczej uwagi w kierunku tego, co tak usilnie pragniemy uczynić. Gdy ktoś w ważnym przemówieniu lub w rozmowie na skutek przejęzyczenia wypowiada coś innego, aniżeli miał zamiar powiedzieć, trudno to wytłumaczyć na podstawie teorii psychofizjologicznej czy teorii o uwadze. Czynnościom pomyłkowym towarzyszy wielka ilość drobnych objawów dodatkowych, których nie rozumiemy, do których nie zbliżyliśmy się przez dotychczasowe wyjaśnienia. Gdy na przykład zapominamy na chwilę jakiegoś nazwiska, zaczynamy się irytować, chcemy je sobie natychmiast przypomnieć, nie chcemy ustąpić. Dlaczego tak rzadko udaje się człowiekowi zirytowanemu skierować swą uwagę na słowo, o które mu chodzi, które, jak powiada, leży mu na języku, które od razu poznaje, gdy je wypowie ktoś inny? Zdarzają się również wypadki, że czynności zwielokrotniają się, wzajemnie się zazębiają lub uzupełniają. Raz zapomina się o spotkaniu, później, gdy się sobie postanowiło nie zapomnieć, okazuje się, że w pamięci pozostała fałszywa godzina. Albo drogą pośrednią staramy się przypomnieć sobie zapomniane słowo, a tu zapominamy innego słowa, które przy odszukaniu pierwszego mogłoby być pomocne. Zaczynamy szukać tego drugiego słowa i nagle przepada trzecie i tak dalej. To samo zdarza się przy pomyłkach w druku, które należy traktować jako czynności pomyłkowe zecera. Taki uporczywy błąd drukarski wkradł się kiedyś podobno do pewnego dziennika socjalistycznego. W sprawozdaniu z pewnej uroczystości wydrukowano wśród obecnych zauważono również jego wysokość Kornprinca. Na następny dzień pojawia się notatka. Zamiast Kornprinca miało być oczywiście Knorrprinca. W takich wypadkach mówi się chętnie o chochlikach drukarskich i innych podobnych określeniach, które w każdym razie wychodzą poza psychofizyczną teorię błędu drukarskiego. Kronprinz, następca tronu. Nie wiem, czy Państwu wiadomo, że można przejęzyczenie sprowokować, wywołać drogą sugestii. Oto anegdotka na ten temat. Gdy pewnego aktora, debiutanta, obarczono w Dziewicy Orlańskiej ważną rolą, polegającą na zameldowaniu królowi, że konstabl odsyła swój miecz, wykonawca roli głównej zażartował sobie i podczas próby kilkakrotnie powtórzył nieśmiałemu adeptowi: konstabl odsyła swego konia. I cel został osiągnięty. Na przedstawieniu nasz nieszczęśliwy debiutant wypowiedział fałszywy tekst, choć go przestrzegano, a może właśnie dlatego, że mu zwracano uwagę. Wszystkie te drobne cechy czynności pomyłkowych nie znajdują wyjaśnienia w teorii o odwróceniu uwagi. Nie wynika z tego, by teoria ta musiała być błędna. Może jej tylko czegoś brakuje. Może potrzebuje jakiegoś uzupełnienia, by mogła nas zadowolić. Ale niektóre czynności pomyłkowe mogą być jeszcze rozpatrywane z innej strony. Weźmy najbardziej dla naszych celów nadające się przejęzyczenie. Moglibyśmy równie dobrze wybrać pomyłki przy pisaniu lub czytaniu. Musimy sobie wreszcie powiedzieć, że dotychczas pytaliśmy tylko o to, kiedy, w jakich warunkach człowiek przejęzycza się i tylko na to otrzymaliśmy odpowiedź. Można jednak skierować zainteresowanie w inną stronę i chcieć się dowiedzieć, dlaczego przejęzyczamy się właśnie w ten sposób, a nie w inny. Można zająć się tym, co z przejęzyczenia wynika. Dopóki na to pytanie nie odpowiemy, dopóki nie zostanie wyjaśniony skutek przejęzyczenia, dopóty zjawisko z psychologicznego stanowiska pozostaje przypadkowe bez względu na to, że znalazło wyjaśnienie fizjologiczne. Gdy przejęzyczam się, może to się stać w nieskończenie wielu formach. Mogę zamiast właściwego słowa powiedzieć jedno z tysiąca innych. Mogę dokonać nieskończonej ilości zniekształceń właściwego wyrazu. Czy istnieje więc coś, co mi w specjalnym wypadku spośród wszystkich możliwych rodzajów przejęzyczenia ten właśnie rodzaj narzuca? Czy też jest to przypadek, dowolność? Czy może w tej sprawie w ogóle nie można wypowiedzieć niczego rozsądnego? Dwaj autorzy, Meringer i Meyer, filolog i psychiatra, spróbowali w 1895 roku ująć kwestię przejęzyczenia z tej strony. Zaczęli zbierać przykłady, traktując je od razu czysto opisowo. Nie daje to oczywiście wyjaśnienia, ale może być do niego drogą. Podzielili oni zniekształcenia, jakich doznaje mowa przez przejęzyczenie, na przestawienia, antycypacje, oddziaływania następcze, pomieszania, kontaminacje i postawienia, substytucje. Dam Państwu przykłady wymienionych autorów, charakteryzujące ważniejsze grupy. Przestawienie zachodzi, gdy ktoś mówi Milo z Wenus, zamiast Wenus z Milo. Przestawienie kolejności słów. Oddziaływaniem następczym byłby znany nieudany toast. Ich fordere Sie auf das Wohl unseres Chefs aufzustoßen. Wzywam Państwa do zbiorowej czkawki za zdrowie naszego szefa. Aufstoßen, mieć czkawkę. Anstoßen, trącać się kieliszkami. Te formy przejęzyczeń nie są zbyt częste. O wiele częstsze są wypadki, w których przejęzyczenie powstaje przez złączenie, względnie zgęszczenie pewnych słów. Na przykład, gdy jakiś pan mówi do pani spotkanej na ulicy: Ich möchte Sie gern begleitigen. Chętnie bym panią obraził. W tym pomieszaniu tkwi i chęć obrazy, i odprowadzenia. Mówiąc nawiasem, nie budzi wątpliwości wielki sukces młodzieńca. Odprowadzić znaczy po niemiecku begleiten. Obrazić beleidigen. Próba wyjaśnienia, którą obydwaj autorzy opierają na podstawie swych przykładów, jest zupełnie niewystarczająca. Sądzą oni, że dźwięki i sylaby słowa mają różne wartości, że wysokowartościowe elementy wśród tych dźwięków i sylab wpływać mogą zakłócająco na elementy niskowartościowe. Opierają się przy tym na rzadkich w zasadzie antycypacjach i oddziaływaniach następczych. Dla innych skutków przejęzyczeń wyróżnienia asocjacji dźwiękowych, o ile w ogóle istnieją, nie wchodzą w rachubę. Przecież najczęściej mamy do czynienia z przejęzyczeniem, gdy zamiast jednego słowa pada inne, bardzo podobne, i to podobieństwo wielu ludziom wystarczy jako wytłumaczenie przejęzyczenia. Na przykład pewien profesor stwierdza w swej mowie inauguracyjnej: nie jestem skłonny, ich bin nicht geneigt, zamiast ich bin nicht geeignet, nie jestem godny, do uczczenia zasług mego poprzednika. Albo jego kolega z innego fakultetu: przy genitaliach kobiecych, mimo wielu pokus, versuchung, przepraszam, pomyliłem się, mimo wielu prób, versuche. Najzwyklejszą i najczęstszą formą przejęzyczenia jest wypowiadanie czegoś przeciwnego, niż się chciało powiedzieć. Jest to bardzo odległe od związków i pokrewieństw dźwiękowych. Można się przy tym powołać na to, że przeciwieństwa złączone są bardzo silnym pokrewieństwem pojęciowym i są sobie wzajemnie specjalnie bliskie przez skojarzenie psychologiczne. Istnieją w tej dziedzinie historyczne przykłady. Oto prezydent parlamentu otworzył kiedyś posiedzenie następującymi słowami: panowie, stwierdzam obecność tylu a tylu posłów i oświadczam, że posiedzenie jest zamknięte. Równie kusząco jak związki między przeciwieństwami działa każde inne utarte skojarzenie, które w pewnych warunkach może być dosyć kłopotliwe. Tak na przykład opowiadają, że na bankiecie z okazji ślubu syna H. Helmholtza z córką znanego wynalazcy i przemysłowca W. Siemensa sławny fizjolog Dubois Reymond wygłosił wspaniały toast zakończony w następujący sposób. A więc niech żyje nowa firma Siemens i Halske. Była to właściwa nazwa starej firmy, niezwykle popularnej na terenie Berlina. Musimy więc do związków dźwiękowych